Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
Po roku 56 ulubionymi autorami w Polsce stali się tacy pisarze jak Ionesco i Beckett, nie mówiąc już o Kawce czy Gombrowiczu. Nikt nie chciał już literatury tragicznej. To mogło skończyć się niedobrze dla piszących, gdyż odbierając sobie jeden z najbardziej niemoralnych zawodów, jakim jest pisarstwo, człowiek zobowiązany jest chociażby w minimalnym stopniu orientować się, czy żyje w piekle, czy też w krainie uśmiechu. Wobec tego rzucono się na Gombrowicza. Ferdy Durkę stała się tym, czym dla Dostojewskiego w czasie jego katorgi była Biblia. Jedyna książka, którą wolno było czytać więźniom politycznym. Tak więc powiedziano, upupiono nas. O tym, że miliony ludzi zginęły w obozach i więzieniach, dowiedziano się dopiero od Chruszczowa. Przedtem wszystko było okej. Inżynierowie dusz ludzkich nie wiedzieli tego, co wiedział każdy człowiek na ulicy. Każdy robotnik i każdy nienależący do nowej klasy uprzywilejowanych. Ucieczka w śmieszność i groteskę stała się jedyną możliwością uniknięcia śmieszności. Lepiej być błaznem grającym przed pełną salą niż Hamletem przemawiającym do pustych krzeseł. Również literatura rosyjska przemycana na zachód ratuje się śmiechem. W książce Terca, pisarza radzieckiego, którego czeka teraz przykry okres abstynencji, spotykamy następującą scenę. Młody człowiek przesłuchiwany przez sędziego śledczego powiada: rozmawiajcie ze mną grzeczniej. Jestem tylko oskarżony, a nie skazany. Sędzia podprowadza go do okna, skąd rozciąga się widok na olbrzymi plac i przechodzących ludzi. Ci tam w dole są oskarżeni, powiada sędzia. A ty jesteś już skazany. Ale skąd bierze się ten śmiech u ludzi stamtąd? Przypuszczam, że wytłumaczenie jest proste. Nikt nie jest w stanie uwierzyć w prawdę. W ludożerstwo, w nieludzkie męczarnie, które ci ludzie przeszli. Być może iż wynika to z pogardy do siebie samego. Widzieliśmy to wszystko przez tyle lat, a nie mogliśmy niczego uczynić. Patrzyliśmy na Golgotę naszych braci, a mimo to spaliśmy po nocach i nasze organizmy działały normalnie. Wiedzieliśmy, że ludzie pracujący w obozach północy odmrażają ręce i nogi, a mimo to staliśmy godzinami w kolejce, aby kupić sobie ciepłe buty czy płaszcz. Nie wolno nam rozdzierać szat, ale możemy śmiać się z naszej własnej niemocy. Nie stworzymy jednak nigdy literatury tragicznej, gdyż nikt i nigdy nie uwierzy nam w to, co przeszliśmy. Doświadczenie jest nieprzekazywalne. Ludzi z Paryża czy też ludzi Mediolanu, marzących o komunizmie, moglibyśmy przekonać o nędzy tego przedsięwzięcia tylko wtedy, gdyby na ulicach Paryża czy Mediolanu pojawiły się sowieckie czołgi. Lecz póki to nie nastąpi, śmiejemy się. Nasze życie pozostaje we władzy głupców, którzy mogą nas zabić, ale którzy jednocześnie nie są pewni swej własnej przyszłości. Profesor Jan Kot mówił kiedyś do swoich studentów, że w naszej współczesnej literaturze na próżno szukaliśmy sporów dotyczących literatury i ich bohaterów. Takich sporów, jakie bezustannie znajdujemy w książkach Dostojewskiego, Tołstoja, Czechowa i Gorkiego. Istotnie, we wszystkich książkach wydanych i napisanych po wojnie nie znajdziemy ani jednej sceny, w której bohaterowie zaczęliby się wykłócać o wartość innej książki czy ubrania. Wartości pieniądza nigdy nie rozumieją ludzie, którzy te książki czytać będą za ileś tam lat. Ucieczka w świat groteski i śmiechu ma również inny powód poza najważniejszym. Niewiarą w to, czego było się świadkiem i niewiarą w to, iż inni ludzie będą w stanie dać wiarę naszemu życiu. Powód ten jest prosty. Jest nim absolutna nieznajomość życia narodu, nieznajomość warunków, w jakich ten naród żyje i nieumiejętność wykorzystania faktografii nawet przy zrozumieniu moralnego aspektu zagadnienia. Jeśli w którejś z tych książek bohater powie, żyje nam się ciężko, to na tym już sprawa się kończy, a my nigdy nie dowiemy się, ile mu było potrzeba do życia, ile zarabiał i ile chciałby zarabiać. Nie dowiemy się ceny biletu do kina, ponieważ pisarze mają własne pokazy i własne projekcje i nie potrzebują stać godzinami w ogonku, aby zdobyć bilet. Nie dowiemy się, ile kosztowało ubranie i ile dostawał chłop za krowę albo za świnie. Ta mała rzecz wydaje mi się w pewnym sensie charakterystyczna. Czytając Faulknera, Steinbecka lub innych współczesnych Amerykanów, możemy mniej więcej wyobrazić sobie, jak byli ubrani ludzie, co jedli i ile im brakowało. Obrazu tego nie odtworzymy sobie, czytając współczesnych Polaków i Rosjan. Przedtem było wszystko dobrze, teraz jest fatalnie, ale to już naprawdę wszystko. Zarówno w książkach autorów socrealistycznych, jak i w książkach przemycanych do nas stamtąd, pieniądz stanowi tabu. książkach współczesnych nie znajdziemy tego, co znajdujemy chociażby u Dostojewskiego, który rozprawiał się z Turgieniewem, na swój własny sposób parodiując nawet jego styl. Pisząc w sposób zalecony i zachwalany przez nieomylną partię, nie mieli nawet aż tak prostego pomysłu, aby zamaskować swoją nędzę i aby starać się nadać swoim książkom trwały ślad. Teraz dopiero zdaję sobie jasno sprawę z tego, że wziąłem się do nieswoich spraw w cmentarzach. Byłem jednak ciekaw, czy możliwe jest napisanie opowiadania opartego tylko i wyłącznie na autentycznych faktach. W chwili, kiedy piszę te słowa, mam 32 lata. Założyłem sobie, że jeśli nie napiszę do 40 porządnej książki, to wezmę się za coś innego. Mam 17 zawodów i w każdej chwili mogę pracować jako betoniarz, szofer czy spadacz. Tak więc mam jeszcze 8 lat próby. Napisałem do tego czasu kilkadziesiąt opowiadań. Z tych kilkudziesięciu czytać mogę tylko 4, nie lubię jednak ani jednego. Lubię myśleć o tym, co napiszę. Wtedy wszystko wydaje mi się okej. Potem, kiedy piszę, jest już gorzej. Najgorsze, kiedy człowiek czyta to, co już napisał i opublikował. Wtedy widzi się tylko zmarnowany pomysł i wtedy dopiero wie się, jakby to trzeba było napisać.
Był to fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.